nim przeczytam pewien fragment Słowa Bożego, pewien obraz i zwrócę wam uwagę, abyśmy czytając na to w takie pod pewnym kątem spojrzeli, chciałbym wam opowiedzieć taki pewien obraz dzisiejszego dnia. Znaczy mój obraz, który ja widziałem. Nie obraz namalowany, ale żywy obraz. Byliśmy z kolegą dzisiaj w terenie i gdy jesteśmy w jednej miejscowości, to on zawsze zakupy tam robi. Też wszedłem z nim na chwilkę, myśląc, że coś kupię sobie do jedzenia, ale stwierdziłem, że dobrze będzie, jak się nic nie będę jadł. I on tam jeszcze, on robił zakupy, ja przeszedłem do samochodu i usiadłem i zapaliłem sobie samochód, żeby mi było ciepło. Służbowy samochód. I obok mnie siedział piesek, wiecie, taki kundelek. Siedział i wpatrywał się, żadnej urody piesek, na pewno nie szarik czterypancerny kiedyś. Kundelek, dosłownie kundelek, i wpatrywał się w drzwi tego sklepu. Nic go nie interesowało, wiecie, wpatrywał i co chwilę coś takiego tylko robił. Tak co 10-15 sekund siedział sztywno i znowu. No rozumiecie, że się z zimna trząsł, było mu zimno. Ale nie drgnął, wzroku nie spuścił z drzwi, a tam wcześniej widziałem kilku panów, którzy sączyli sobie ciepłe piwo i w pierwszej chwili pomyślałem sobie, co za człowiek, jeden z tych panów, tych mężczyzn, mi się wydaje, że był jego panem, zostawił to stworzenie, ale nie było niezadbane, nie było chudziutkie. Ten piesek nie był taki chudziutki, wiecie, ale przez 5, 7, 8 minut może obserwowałem tego pieska i on nie drgnął, znaczy się drgał co kilka, 10, 15 sekund, a swojego wzroku nie spuszczał. Naprawdę mnie to tak wzruszyło. Wzruszają mnie stworzenia, ich wierność. Pomyślałem sobie... Karla jest w sklepie, a ja czekam, co nie wzdrygam się z zimna, ale i po 10 minutach Karla wychodzi, jeżeli ja bym wytrzymał, jeżeli bym wcześniej nie wszedł tam. Lub odwrotnie, wiecie, tak jak kiedy mąż czeka na cokolwiek lub żona na cokolwiek czeka, czy ktokolwiek na cokolwiek czeka, jaka jest reakcja, prawda? Jaki obraz tak sobie wyobraziłem tego stworzenia, no i na przykład mój. Myślę, że gdy ten człowiek wyszedł, ten piesek na pewno nie ujadał. Na pewno ogonek i się łasił. Wierny jak pies, prawda? To jest takie powiedzenie. Naprawdę, to jest niesamowity widok. Wiecie, jeżeli mamy skojarzenia takie... jeszcze dobrze, jak mamy takie skojarzenia odnośnie siebie. Nie kogoś innego, ale siebie, jakimi my jesteśmy w stosunku do innych, jaką my mamy cierpliwość, to nie nas pogardzamy pewnymi stworzeniami. Bo cóż to, prawda, gołąb czy ptaszek jakiś. A można się naprawdę od nich nauczyć chociażby takiej wierności i posłuszeństwa i wpatrywania się w jeden punkt i oczekiwania. Pomimo okoliczności niesprzyjających. Chciałbym, abyśmy przeczytali sobie pewien fragment Słowa Bożego i spojrzeli na pewnego sługę Bożego, który pisze o swojej sytuacji. I chciałbym, abyście spojrzeli właśnie w ten sposób, w jakim on jest, jaki to jest moment, jaka to jest chwila, co on pisze i co on czuje i właśnie w jakiej on sytuacji jest. Apostoł Paweł oczywiście, no nie oczywiście, no jeden z apostołów na pewno, apostoł Paweł, drugi list Pawła do Tymoteusza. Drugi list Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział, od 9 wersetu do 16. Drugi list Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział, od 9 wersetu do 16. Stara się przyjść do mnie rychło, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki. Kresetet, tak, do Galacji, Tytus do Dalmacji, tylko Łukasz jest ze mną, weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. A Tychokilasa posyłam do Efezu. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karpasa, przynieś, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według uczynków jego. Jego i ty się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili, niech im to nie będzie policzone. Drodzy, taki obraz apostoła Pawła, wielkiego apostoła Pawła, który wiemy, że założył wiele zborów, który odbył wiele podróży, który na pewno wiele poprzez niego, poprzez Pawła, Pan Bóg wiele uczynił dobrego wśród wierzących. Wierzę, że wielu zostało uzdrowionych. Wielu też poprzez Pawła modlitwę miało rozwiązane problemy, prawda? To były zbory. Dzisiaj wiemy, że prosimy kogoś o modlitwę, kiedy ktoś ma jakiś dar i tak dalej, ale w ogóle, prawda, się prosi, ktoś się modli, my się modlimy i wiemy, że Paweł to samo czynił i miał, jeżeli byśmy użyli takiego zwrotu, nie chciałbym, ale żeby on zobrazować, miał wielu dłużników, prawda? Wielu mogło się czuć jego dłużnikami i wielu powinno było być mu wdzięcznym. I jest to prawdopodobnie, a może na pewno, ostatni list Pawła. Paweł już jest w Rzymie. Czeka już krótki moment po tym, no krótki, nie wiem, kilka dni, tygodni czy miesięcy, Paweł zginął śmiercią męczeńską. Jest w więzieniu. Jest mu zimno, bo prosi o płaszcz. Taka dziwna rzecz, prawda? Tak sobie pomyślałem, nie mogli mu tam wierzące coś kupić, prawda? A dzisiaj tam niech przyjdzie, niech mi przyniesie, zresztą zamarznie, prawda? Ale prosi o płaszcz. Jeżeli będziesz, bo zostawiłem, przynieś mi ten płaszcz. A więc Paweł w więzieniu, Paweł opuszczony przez wszystkich, prawda? Paweł opuszczony praktycznie, no pisze tylko, jest ze mną Łukasz, jest Marek, przyprowadź Marka, tak? Marka, jest tak, ale tam Paweł pisze, nikt nie stanął w mojej obronie, nikt nie był ze mną. Paweł u kresu swoich dni, to jest jego starość, jest opuszczony, ja jestem taką, bo taka jest, tak ten fragment przedstawia, prawda, jest opuszczony przez ludzi. To jest jego koniec, a więc ta jego praca misyjna Pawła od chwili Damaszku do tej śmierci to jest około 35 lat. A więc Paweł, wiemy, jak intensywnie pracował dla Jezusa Chrystusa, dla Boga, dla Ewangelii, dla zwiastowania tejże Ewangelii. Przez tyle lat jest jego starość, przychodzi jego starość, jest w więzieniu, to nie jest dom ciepły, kominek, Coca-Cola i pączki i tak dalej. Nie. Naprawdę taka smutna rzeczywistość, prawda? My dbamy o swoją, my myślimy o swojej starości, prawda? My myślimy, że i mamy taką nadzieję, że nasza starość no, powinna wyglądać przynajmniej właśnie w ciepłym, żeby nam starczyło na wszystko, na lekarstwa i tak dalej, nie? Bo jeżeli nie my aż tak się, no, to się Bóg o to zatroszczy, prawda? Prawda? Oczekujemy tego od Boga. A Paweł, apostoł, u kresu swoich dni praktycznie nie ma nic z tych rzeczy. Paweł powinien napisać list, może nie do Tymoteusza, a może do Boga. Pełen pretensji. Boże, dlaczego tak to czynisz? Dla Ciebie poświęciłem życie. Bo poświęcił Paweł życie, prawda? No chociaż ta starość, te ostatnie miesiące, może wśród braci, w zborze, tam gdzieś ciepło, gdzie atmosfera, a nie wśród wrogów i rychła śmierć, i to męczeńska śmierć. sytuacja Pawła na pewno, o ile zazdrościlibyśmy, czy byśmy chcieli być w sytuacji Piotra i Jana, którzy wchodzą i mówią w imieniu Jezusa, nie mamy złota, prawda, i srebra, ale w imieniu Jezusa, prawda? I takim apostołom, nie? Postawy, czy my byśmy chcieli być takim Piotrem, prawda? Wstań, czy, prawda? Chcielibyśmy. I widzimy siebie, znaczy, nie mówię, że siebie w roli Pawła, czy, ale w takich momentach chcielibyśmy mieć tą moc, prawda? Ten dar, chcielibyśmy? No chcielibyśmy, każdy z nas by to chciał. A któż by chciał z nas być w takim położeniu, jak był, jak jest, jak był Paweł? Myślisz o takiej starości? Proszę? No ale taki w więzieniu. Zimno. Opuszczony przy wszystkich. My mamy o wiele lepsze warunki i tak narzekamy. I tak mówimy, że jest źle. A myśląc o naszej starości, to mówimy o... I robimy wszystko, żeby to właśnie było przy kominku i tak dalej. Ja nie mówię, że nie. Ale Paweł przez swoje życie nie dbał o te rzeczy. I można powiedzieć, i tak jak sobie pościliłeś, tak masz, prawda? Nie dbałeś o to. Ewangelia ci tylko była w głowie, latałeś i zbory zakładałeś, no to masz. Wzniecałeś może bunty i tak dalej, bo wszystkim wytykałeś. Ja chcę zwrócić naszą uwagę, drodzy, znaczy się na tą sytuację. Paweł, apostoł, wielki mąż Boży, który przez te 35 lat dokonał wiele. I broń Boże, nie chcę nawet porównywać tego, abyśmy my, czy, a możemy się porównywać, gdzie my, co my, ile my. Taka sytuacja. A Paweł pisze tak. 17 werset. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii. Ja by je słyszeli wszyscy poganie i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. To są między innymi końcowe słowa Pawła. Takie okoliczności każdego by skłoniły do tego, aby narzekać, prawda? I by znalazło się setki, może dziesiątki tych, którzy właśnie by powiedzieli, no kochany, sam sobie jesteś winien. Nie zatroszczyłeś się. Ale Paweł ma zupełnie inne myśli. Zupełnie inne nastawienie. Na nic nie narzeka. Prosi, przynieś mi płaszcz, bo jest mi zimno. Wielu mnie opuściło, ale niech im Pan tego nie pamięta. Nie narzeka. Nie mówi nic złego na innych. Nie użala się nad swoim losem. Ale mówi, ale Pan troszczy się o mnie. Paweł to życie doczesne naprawdę potraktował jako pielgrzymkę. Jako coś, jako, no jako pielgrzymka, jako pewien etap. Wiedział, co ma u ojca. To była też i wiara, i wierność Pawła, prawdziwa. To jest prawdziwa wierność dziecka Bożego względem swojego nauczyciela, względem swojego Zbawiciela. Podobny koniec miał Jezus Chrystus. O wiele bardziej. Paweł o tym też wiedział. My o tym też wiemy. Ale jak my zachowujemy się w pewnych okolicznościach, w pewnych trudnościach, które być może gdzieś tam rysują się przed nami. Może za rok, może za dwa, może tak wybiegamy, może za miesiąc. Jak my? Jakie my mamy wtedy prośby czy listy, powiem, do Boga? List Pawła, jeden ostatni list, jest zupełnie, zupełnie inny. Mówi o tym, jak jest. I to jest, wiem, dla nas jest to przekaz tego, w jakim położeniu był Paweł, ale co było w sercu Pawła. Paweł nie był przygnębiony. Może był tym, że odeszli od Ewangelii. Ci, którzy widzieli, ci, którzy słyszeli. I to go bolało, że odeszli, że zostawili. Ale nie bolało go to, że jest w takiej sytuacji. Pan mój mnie nie opuścił. Paweł widział już swoją wieczność. Dobry bój bojowałem, wiary dochowałem. Jesteś wierny swojemu Bogu? Cokolwiek przyjdzie? A jeżeli by przyszła taka starość jak Pawła, taki koniec jak Pawła, jakbym się zachował? Co bym chciał powiedzieć ludziom, a może co bym chciał powiedzieć Bogu? Ile byłoby narzekania, a ile byłoby dziękczynienia? Jest to taki ciekawy, drodzy, obraz, może jest to trudny, ale ciekawy obraz, który jest to wierność. Cokolwiek, jakkolwiek, jestem wierny. Cokolwiek się dzieje, cokolwiek działo się w życiu Pawła, Paweł zawsze był wierny i patrzył z ufnością na swojego Stwórcę i wierzył, że to, co się dzieje, ale mówi, ale Pan mnie nie opuścił. I chociaż śmierć już była rychła, Paweł widział tą wieczność. Do czego zmierzał? Nie trzymał się życia kurczowo. Zresztą nie miał czego się nawet trzymać. Właśnie nie miał czego. Nie zatroszczył się o to, ale zatroszczył się o wieczność. Dałby Bóg, abyśmy chociaż w pewnej części tak dbali o wieczność jak Paweł, a nie dbali tak o tą doczesność jak Paweł. Amen.
Chwała Panu Bogu. Jak tak czytałem ten fragment razem z Piotrem, kiedy czytał go z Tymoteusza, to tak mi trochę pasował. Demas mi opuścił. Tylko Crescent poszedł do Galacji. Tylko Łukasz ze mną został. Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. To mi się tak dosyć bliskie to było. Aż wyrządził właśnie. Dwa dni mam przegrane strasznie. Nie, Kotlarz jakiś. Kotlarz. Jakiś kotlarz. I taki, bo takie dwa dni mam takie ciężkie. Nie powiem, że nie chce mi się żyć, ale coś koło tego, tak? I tak mi to pasowało, aż ten 16 wiersz. Pierwsze obronienie moje nikogo przy mnie nie było. To też takie w mojej nucie. Wszyscy mnie opuścili, ale to, bo niech im to nie będzie poczytane. To jest całkiem, powiem, zmienia charakter, nie? To całkiem, to nie, jej, to nie pasuje tutaj do tego wszystkiego. Po ludzku. A właśnie po Bożemu pasuje. Niech im to nie będzie poczytane. Tyle krzywdy doznać. I tak jak Piotr pięknie powiedział o tej jego sytuacji. I tak to zakończyć. Taką kwintesencję. Niech im to nie będzie poczytane. Ja myślę, to się nie da nadrobić kulturą takich słów, grzecznością, taką, no, takim politycznym jakimś węchem. Bo to się nie da wypowiedzieć z serca takiego ludzkiego. To trzeba mieć napełnione serce Bożą miłością i Bożym pokojem. I Bożym pokojem, żeby powiedzieć, jeśli nie miałby pokoju w swoim sercu, jeśli by jego serce było zburzone, rozdarte przez to i zniszczone, by nie mógł powiedzieć tego, niech im to nie będzie poczytane. Ale ponieważ Pan był przy nim i Pan go wzmacniał i Pan dawał mu swój pokój, to on mógł to powiedzieć. Wiecie, człowiek, to nie ma takich nadprzyrodzonych rzeczy, że nie masz z czego, a możesz dać. Jak nie masz z czego, to nie dasz. A on miał w swoim sercu, w swoim życiu, w środku siebie, on miał tyle Bożego pokoju, Bożych błogosławieństw, Bożej społeczności, Bożej bliskości, Ducha Świętego, że on z tej obfitości wtedy może takie coś powiedzieć, takie przeciwko odczuciom, tak? Przeciwko sprawiedliwości nawet ludzkiej i tak dalej. Może powiedzieć coś takiego. Tak jak Pan Jezus, który modlił się na krzyżu, tak, że niech nie odpuści mu, bo nie wiedzą, co czynią. Taka modlitwa. Ale właśnie myślę, że dlatego, że tajemnica jest tym, że jego serce było wypełnione Bogiem tak mocno, że to jest po prostu możliwe wtedy tak powiedzieć. Ja chcę przeczytać Psalm 94. Psalm 94, pierwszych 15 wierszy. Bogiem pomsty jest Pan. Boże pomsty, ukaż się. Takie dziwne słowa. Jak nie na Ewangelię, albo nie o naszym Bogu. Ale powiem, czasami przyda się przypomnieć takie słowa, bo to są prawdziwe słowa. Bóg jest Bogiem pomsty. Nie wiem, czy jesteście przekonani, czy jesteście tak, powiem, przesiąknięci, powiem, duchem ekumenizmu i ewangelizmu, że musimy mówić, nie, Bóg jest miłością. Jest miłością, ale też jest Bogiem pomsty. Ciekawy jestem, czy nie chcę was nawet pytać, bo może się będziecie wstydzić, że tacy jesteście surowi albo tacy, tacy nie chrześcijanie jakby, nie? Bogiem pomsty. Ale zaraz dalej będziemy czytać coś ciekawego. Bogiem pomsty jest Bóg nasz. Kiedy masz krzywdy w swoim życiu, kiedy przeżywasz krzywdy, kiedy przeżywasz niesprawiedliwość, dobrze jest wtedy pamiętać o tym, że Bogiem pomsty jest Bóg. Żeby móc oddać swoją sprawę w ręce Boga i samemu nie dochodzić sprawiedliwości. Żeby móc, powiem, odpuścić, nie dochodzić, nie egzekwować od swoich wrogów. Gdzie dobrze jest pamiętać o tym, to pomaga, że Bóg odpłaci. Nie dlatego, że ty prosisz o to, albo ty jesteś skrzywdzony. Nie, powiem, to nie jest tak, że Bóg odpłaca za moją krzywdę. Za moją krzywdę. Bóg właściwie nie odpłaca za moją krzywdę. Bóg odpłaca, bo jest Bogiem sprawiedliwym. Bóg jest Bogiem pomsty, bo jest Bogiem sprawiedliwym. Chociaż w tym, powiedziałem, nie za moją krzywdę, ale z naszej strony, jak mnie ktoś skrzywdził, dobra, ja zamilczę, ale Bóg mu odpłaci 10 razy. Że to nie jest taka polityka, to nie jest tak. Pan Bóg mówi, że ten, kto się dotyka, jak? No, ale to was się, dziecka Bożego, kto się was dotyka, to dotyka się źrenicy mojego oka, tak? Czyli to Boga boli i Bóg w tej obronie, czyli w naszej jakby obronie, stanie. Ale powiem jeszcze raz, nie dlatego, że nam się dzieje, powiem, krzywda, bo on sam znosił krzywdy i on nie odpłacał. I on mówi, że nie wolno odpłacać złem za złe. I Bóg nie odpłaca w ten sensie, tak? Aha, zrobiłeś jemu, to ja tobie. Bóg jest Bogiem pomsty, ponieważ jest Bogiem sprawiedliwym. I to jest wyraz Bożej sprawiedliwości, a nie Bożego może gniewu, tak? Czy jakiegoś tam takiego kumoterstwa z nami, czy jakiegoś takiego układu z nami. Powstań sędzio ziemi, jest dlatego napisane dalej. Powstań sędzio ziemi, nie mścicielu, ale sędzio. Bóg przychodzi pomsta Boża, ale od sędziego, a nie od tego, który się mści, nie od tego, który wyrównuje rachunki. Wiecie, to jest całkiem inny obraz. Jak długo bezbożni, Panie, jak długo bezbożni radować się będą? Z pianą na ustach mówią zuchwale, przechwalają się wszyscy złoczyńcy. Kiedy się czyta, wiecie, o tych mordowanych chrześcijan, o tych prześladowcach, którzy w bestialski sposób mordują i wyżywają się na wszystkie sposoby, to ja się do tego z całego serca, ja nie jestem może chrześcijaninem, może ktoś powie, że nie jestem chrześcijaninem, ale z całego serca ja mówię, Boże, jak długo bezbożni będą się tak pastwić? Jak będą długo radować się i z pianą na ustach mówić zuchwale? Lud Twój, Panie, depczą, a dziedzictwo Twoje gnębią. Zabijają wdowę i przybysza i mordują sieroty. Dokładnie tak, jakbyście czytali tam z Ugandy czy z jakiegoś kraju muzułmańskiego. Mówiąc, Pan tego nie widzi i nie zważa na to Bóg Jakuba. Zrozumcie, czytajmy teraz, żeby też popatrzeć na to i takie mieć dobre zrozumienie tego pierwszego wiersza. Bogiem pomsty jest Pan. To teraz czytajmy tak uważnie, 8 wiersz. Zrozumcie, o nierozumni wśród ludu, a wy, głupcy, kiedyż zmądrzejecie? Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko? Czy ten, co wychowuje narody, nie karci? Gdyby Bóg nie odpłacał, nie przyniósł sądu za grzech, za występki, za przestępstwa ludzi, to by można trzeba było powiedzieć tak, to jest Bóg, który no chociaż stworzył oczy, ale sam nie widzi. To jest Bóg, który chociaż stworzył uszy i sprawił i zrobił, że ty słyszysz, to sam nie słyszy. Pytanie, o głupcy, zrozumcie to. Czy Bóg nie słyszy krzywd, płaczu, krzyku? Czy Bóg nie widzi tych krzywd? Czy Bóg nie widzi tych czynów? Czy Bóg, który wychowuje narody, nie karci? Widzicie, i to jest obraz Pana, który jest Panem pomsty. Bóg mówi w Nowym Testamencie, tak, pomsta do mnie należy, mówi Pan, tak? Więc wy nie musicie się mścić. Ja odpłacę. Bóg odpłaci. Ale nie dlatego, nie odpłaci w gniewie, w zawziętości. Ale właśnie odpłaci dlatego, że jest Bogiem, który widzi. Że jest Bogiem, który słyszy. I nie może na krzywdę nie odpowiedzieć. Ten przykład to podobieństwo o tym niesprawiedliwym sędzim, który był niesprawiedliwy. Boga się nie bał i z ludźmi się nie liczył. O taki właśnie drań. I przychodziła kobieta z krzywdą swoją i wołała i wymawiała swoją krzywdę. I Jezus mówi, posłuchajcie, czy ten niesprawiedliwy sędzia, co on zrobi? Czy nie będzie właśnie tak, że on ujmie się? On się nawet ujmie. A jak myślicie, a Bóg? A Bóg co? Będzie słyszał skargi, ani mrumru? Będzie widział nieprawość i nic? No, o głupi, tak? Kiedy to zrozumiecie? Ale wiecie co, bracia i siostry, tak sobie myślę, że to jest jeszcze warto się zastanowić nad tym fragmentem, tak w odniesieniu do siebie. Czy masz świadomość tego, że Bóg widzi? Czy myślisz, że Bóg nie ma oczu, nie widzą Boże oczy? Bóg, który dał tobie oczy, nie widzi? Bóg, który tobie dał uszy, nie słyszy? Żeby to pomogło nam zrozumieć, że naprawdę nie warto żyć, powiem tak, jakby w ucieczce od Boga, nie warto zachowywać się niesprawiedliwie, nie warto czynić tam w cichości, w ukryciu złych rzeczy, albo w swoim gronie, kiedy małżeństwo się kłóci na przykład, kiedy ciągle się kłóci i myśli, że co? I myślą, że co? Że Bóg tego nie widzi? Nie ma oczu? Że Bóg nie słyszy ich słów przykrych? Że Bóg nie słyszy ich kłótni? I co? I nic? Tak można sobie żyć? Albo w sercu, jeśli mamy cokolwiek. Cokolwiek nieczystego. Coś, co chowamy, coś, co hołubimy. Coś nieczystego. Czy myślisz, jeśli myślisz, że Bóg tego nie widzi, że Bóg tego nie słyszy, to jesteś głupcem. I Słowo Boże mówi, zrozum to. Nie może być tak, że ten, który stworzył oko, nie widzi. I ten, który dał uszy tobie, sam nie słyszy. Wiecie, tak myślimy, kiedy się rozmawia z ludźmi, którzy nie przestrzegają Bożego Słowa, którzy po prostu grzeszą. Oni starają się powiedzieć nam, to jest moja sprawa. Co tobie do tego? I myślą, że to jest naprawdę ich sprawa. Myślą, że to jest dokładnie tylko ich sprawa. Nie ma bardziej głupiego myślenia. Myślisz, że Bóg tego nie widzi i nic? Myślisz, że Bóg tego nie słyszy i nic? Ten Bóg, który narody całe wychowuje, on ciebie nie będzie wychowywał? On ciebie nie będzie karcił? A kim jesteś? Co to za wyjątek? Przybysz z kosmosu? A nawet w kosmosie Bóg też tam jest. Wiecie, że nie warto uciekać w swoje takie ciemne zakątki, zakamarki. W ciemne zakamarki. Nie warto uciekać. Trzeba wychodzić z tego. Uciekać właściwie od tych ciemnych zakamarków. Musimy wiedzieć o tym, że Bóg naprawdę widzi i przyjdzie czas, że wszystko, co było ukryte, co było mówione w ukryciu, nie? Co było mówione za zamkniętymi drzwiami, co było mówione tam, gdzie ci nikt, tylko wy dwóch było was, tak? Albo sam tylko byłeś, że to wszystko będzie ujawnione. Nie ma nic, co by było zakryte, Słowo Boże mówi. Nic. Ale będzie, wyobrażacie sobie, jak ludzie hańbę będą przeżywać, jaki wstyd? Jaka hańba spadnie na nich, gdy wszystko będzie obnażone? Kochani, będą obnażone grzechy ludzi i nieczystość ludzi. To nie będzie tak, że stanie Kowalski ładnie uczesany, bo od fryzjera wyszedł i wypachnił się. Przed tronem Bożym akurat go postawią, bo w tym czasie przyszedł Pan. I on stanie i taki całkiem przystojny będzie. A Pan Jezus powie mu, idźcie precz ode mnie. No bo to był grzesznik. Ale on bardzo fajnie by się wyglądał. Taki gość. Nie będzie tak. Będą obnażone wszystkie te ohydne, że wszystkie grzechy. My zobaczymy wtedy nie Kowalskiego popsikanego sprejem, tylko zobaczymy Kowalskiego z jego uczynkami. Z jego ohydą, z jego wszeteczeństwem, zdradą, z jego nienawiścią. To zobaczymy. A nie pomadkę na ustach pięknej kobiety. Zobaczymy jej ohydę. To zobaczymy. Wiecie, jaka hańba spadnie na nich? Ja myślę, taka hańba, że żaden z nich nie zaprotestuje. Nie ma mowy tam, nigdzie nie czytamy, że ktokolwiek zaprotestuje. A przecież i usłyszą najgorszy wyrok wszechczasów, tak? Idźcie ode mnie precz w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Nikt, nie ma nigdzie napisane, że ktokolwiek piśnie słówko, zaprotestuje. Wiecie, bo będzie widać jego obrzydliwość. Słowo Boże mówi, że uczynki wasze zwalę przed wami i one was osądzą. Czy warto jest cokolwiek chować? Jak to dobrze mieć czyste serce wypełnione, tak jak apostoł Paweł miał czyste serce, chociaż w takim trudnym położeniu był. Wiecie, ja tak powiedziałem, że takie mam dwa dni do, ja mam już ich szczerze dość, powiem wam, mam szczerze dość. Można by było sobie jeszcze tam pozwolić na jakiś taki, na takie, jak to nazwać, przygnębienie. O tak to bym nazwał, bo to nie jest ani złość, to nie jest jakieś tam, ja tam nikogo nie, ale przygnębienie. Z powodu ludzi. I tak sobie myślę, może jeszcze z dwa dni tak pociągnąć. Ja mam dość już tego, wiecie, po dwóch dniach, bo to jest okropne. Po co to? To też jest taki ciemny zakamarek, przygnębienie. Pożalić się troszkę nad sobą, no. Trochę to może przez pierwsze trzy godziny smakuje. A to taki jest taki cierpki smak, nawet cukier jest lepszy. Zwykły cukier. Ale trzeba uciekać od tego. Jak sobie myślę, przecież Królestwo Boże to jest sprawiedliwość i pokój i radość. Nie przygnębienie. Nie narzekanie. Nie rozpacz. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A więc jeśli tego brakuje w sercu, jeśli tego brakuje w jakiejś tam sytuacji, w jakichś dniach, to poszukać, trzeba poszukać, rozglądać się za tym, tak? Jeśli należysz do Królestwa Bożego, to się rozglądnij za tymi skarbami Królestwa, bo to są twoje skarby dla ciebie. Pan Jezus nie dał nam pustego Królestwa Bożego. Ładnie napisane, ładnie namalowane, bo to Boże Królestwo, to wieczne Królestwo, ale w środku nie ma nic. Pustka. Nie, ono jest pełne sprawiedliwości, radości i pokoju świętego. Pełne. To trzeba po prostu poszukać i wierzę, że jak się rozglądniemy, to poszukamy i znajdziemy. I będzie można, powiem, wygnać przygnębienie, będzie można wygnać i uciec od tych niepotrzebnych rzeczy. 12 wiersz. Błogosławiony mąż, którego ty wychowujesz, Panie, którego uczysz zakonu swego. Błogosławiony mąż, którego ty wychowujesz. I pamiętajmy, bracia i siostry, to wychowanie pańskie bardzo często nas boli. Bo Pan musi ścierać naszą starą naturę. Pan musi ten nieociosany kamień ociosywać, żeby pasował do świątyni Bożej, tak? Musi. Nie dlatego jest trudne to Boże wychowywanie, bo Bóg ma takie surowe metody. Surowy ojciec. Powie raz, jak nie, to leje. To jest surowy ojciec. Taki dobry ojciec to powie 5 razy i nie zleje jeszcze. Ale Bóg nie jest takiego rodzaju surowym ojcem. I nie dlatego nas karci, że jest surowym ojcem. On musi zetrzeć nas. Musi zetrzeć naszą nędzę. Musi wypalić naszą biedę, naszą marnotę i miernotę. I błogosławiony mąż, którego ty wychowujesz, Panie, którego uczysz zakonu swego. Aby mu dać odpocznienie po dniach niedoli. Aby mu dać odpocznienie po dniach niedoli. Aż wykopią dół bezbożnemu. Widzicie, taki jest koniec, tak? Oni się pastwią, tak? Oni, panie pomsty, tak? Zaczęte. I jak długo będziesz patrzył na nich? Okaż się, Boże. Ale tym bezbożnym dół wykopią. Ty będziesz to widział, jakim dół wykopią. a Tobie przyjdzie odpocznienie. Nie tak tego słowa Bożą i nie zazdrość, tak, tym, którym się powodzi, którzy sukcesy. Bo nie odrzuci Pan ludu swego, a dziedzictwa swego nie opuści. I 15 wiersz, przepiękny. Gdyż prawo musi pozostać prawem. I za nim opowiedzą się wszyscy prawego serca. Kochani, powiem wam, taka jasna gwiazda w tym fragmencie dla mnie. Piękne słowa. Dziękuję Bogu za te słowa. Prawo musi pozostać prawem. Chwała Bogu. Oczywiście Boże prawo. Ja się cieszę z tego, że prawo musi pozostać, że zostanie prawo. To prawo, które teraz starasz się w swoim życiu zastosować i stosować. Ono jest, mówię, ciężkie nieraz, trudne do wykonania, tak? Bo to trzeba zaprzeć się siebie, bo Boże prawo jest inne niż moje. Bo trzeba ponieść tą stratę, bo trzeba, nie wiem, stracić twarz, tak? Jak ludzie mówią, stracić twarz. Bo trzeba po prostu zamknąć usta, a inni triumfują. Jak to boli. Jak to boli. Przecież to taka pchła przy tobie, ten byś mógł go... A ty musisz zamknąć usta, a on się cieszy, a on króluje, on jest panem. Znieść krzywdę, znieść niesprawiedliwość, to jest ciężko. Ale to jest Boże prawo i Boże prawo musi pozostać prawem. I chwała Bogu, że Bóg tak zabezpieczył. Powiedział, nigdy nie zmieni tego prawa. Nikt i nigdy nie zmieni, żadna okoliczność nie zmieni Bożego prawa. Każdy będzie, powiem, od każdego to prawo będzie egzekwowało. Jednakowo. Wszystko. Dlatego fajnie, że Pan Bóg nas uczy zakonu swego, to jest Jego prawo. Chwała Bogu, że czytamy Słowo Boże, aby uczyć się prawa Bożego. A potem modlimy się, Panie Boże, naucz nas przestrzegać Słowa Twojego. Naucz nas zachowywać Słowo Twoje. Najpierw się przeglądamy, tak, a później idziemy i poprawiamy, a nie zapominamy, jak wyglądaliśmy, tylko poprawiamy, zmieniamy to w naszym życiu. Prawo musi pozostać prawem. Musi pozostać. Chwała Bogu, że pozostanie i się nie zmieni. Pan Bóg powiedział, że niebo i ziemia przeminie, ale moje słowa nie przeminą. I to jest naprawdę, warto budować i warto to prawo wziąć do swojego życia. Warto. To nigdy, nigdy nie zawiedzie. Nigdy nie zawiedzie. I za nim opowiedzą się wszyscy prawego serca. Jeśli jesteś za tym prawem, jeśli je miłujesz, jeśli je respektujesz, jesteś prawego serca, bo się opowiedziałeś za Bożym prawem, opowiedziałeś się za Bożą sprawiedliwością, tym samym, powiem, wyeliminowałeś, odrzuciłeś swoje prawa. Przekreśliłeś swoje prawa, ludzkie prawa, przekreśliłeś prawa tego świata. Ale jesteś prawego serca. Jesteś prawego serca. Chwała Panu Bogu. Amen.